Wikiradio zaprasza do wysłuchania podcastu dla Wikipedii z serii Zamek Królewski na Wawelu. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu z Zamku Królewskiego na Wawelu. Dzisiaj do mikrofonu zaprosiłem głównego konserwatora muzealnego w Zamku Królewskim na Wawelu. Jest nim pani Ewa Wiłkoić, która opowie nam o tym, jak konserwuje się malarstwo. Tutaj na zamku jest dużo obrazów i pewnie dużo pracy w związku z tym. Jak to się robi? Od kiedy pani pracuje w ogóle tutaj, proszę powiedzieć?
Witam państwa serdecznie. Ja pracuję od 1998 roku na Wawelu, a wcześniej pracowałam jako konserwator w Muzeum Narodowym w Krakowie, w pracowniach konserwacji malarstwa i rzeźby w sukiennicach. Bardzo to było dobre doświadczenie. Nabrałam tam wprawy, doświadczenia. Pracowałam w Muzeum Narodowym 12 lat, a tutaj już na Wawelu ponad 20. Praca na Wawelu jest pracą bardzo piękną, bo są piękne obiekty, jest piękne miejsce, jest bardzo dobra atmosfera, co jest szalenie istotne, kiedy spędza się część swojego życia jednak w pracy. No a poza tym jest to praca fascynująca. Praca konserwatora jest niezwykle trudna, wymagająca, ale fascynująca. Dlaczego jest trudna? Dlatego, że mamy obiekty czasem bardzo mocno zniszczone, zdegradowane, które wymagają pracy pod różnymi urządzeniami, takimi jak binokular, mikroskop, lupa, szkło powiększające, a poza tym odczynniki chemiczne. Odczynniki chemiczne, które bardzo szkodzą zdrowiu człowieka, więc musimy na te odczynniki uważać. Dawniej się nie uważało za bardzo na te sprawy i wiele konserwatorów nawet przepłaciło życiem to, że byli nieostrożni przy pracy, bo jednak taki mocny odczynnik potrafi uszkodzić śluzówkę, krew, i doprowadzić do różnych skomplikowanych chorób. Natomiast w tej chwili dużą wagę się do tych rzeczy przykłada i bardzo pieczołowicie uważamy na to, żeby sobie po prostu nie szkodzić.
Zdrowie przede wszystkim.
Oczywiście. Jeszcze dzisiaj w dobie pandemii to właśnie, żeby nie osłabić organizmu za bardzo, więc trzeba sobie wszystko dozować i być uważnym przy pracy. Ale może ja zacznę od tego, że na Wawelu pracownia konserwacji malarstwa istniała już w 1920 latach. W okresie, kiedy tutaj zaczęto prace konserwatorskie przy obiektach ruchomych, bo konserwator muzealny to jest taki konserwator, który zajmuje się nie architekturą, tylko właśnie obiektami ruchomymi. Czyli ja jak gdyby nadzoruję pracę konserwatorów nie tylko malarstwa, ale i tkanin zabytkowych, rzemiosła artystycznego, mebli, przedmiotów archeologicznych, pracownie konserwacji ram, pracownie konserwacji papieru i skóry. Tych pracowni na Wawelu jest wiele i są wysoce specjalistyczne. Są świetni fachowcy. No i też muszę powiedzieć, że to są pasjonaci. To są ludzie, którzy robią to absolutnie z zamiłowania. Nawet jeżeli nie są po wyższych studiach, po Akademii Sztuk Pięknych, to po prostu robią to według tych starych technologii, cały czas się szkolą, cały czas przeżywają tą swoją pracę i dlatego mamy takie dobre efekty i obiekty są naprawdę zaopiekowane.
A jeśli chodzi o plafony na przykład, bo to już nie są ruchome obiekty, prawda? One są chyba...
No jeżeli są wyjmowalne, to można je zdemontować i konserwować w pracowni, to tak. No myśmy nie mieli plafonów z wawelskich w konserwacji, jedynie szkice do plafonów. Jedynym takim obrazem, który był, ale to też szkic do plafonu był, to był obraz, który jest zamontowany w zamku w Pieskowej Skale Wojciecha Weissa i ten obraz był konserwowany u nas w pracowni malarstwa. Ale odbiegłam troszkę od tego historycznego wątku pracowni wawelskich, pracowni konserwacji malarstwa. A to jest dość ciekawa sprawa, ponieważ w wieku XX, w latach XX XX wieku, no jak gdyby nie było konserwatorów takich profesjonalnych. I konserwacją zajmowały się osoby, które były najczęściej po Akademii Sztuk Pięknych i tak właśnie tutaj pracownię od 1928 roku prowadził pan Wiesław Szymborski, który był malarzem z wykształcenia, ale też we Włoszech szkolił się od strony właśnie konserwatorskiej, więc był takim jak gdyby prekursorem tych właśnie tego wykształcenia konserwatorskiego. I tutaj na Wawelu działał, zarówno przy obrazach, jak i przy kurdybanach. Ponieważ, no jak wiadomo, na Wawelu, na drugim piętrze mamy cały zespół kurdybanów, którymi są wyłożone ściany w zamku. I właśnie Wiesław Szymborski miał tutaj wspaniałą pracownię do tych kurdybanów, robił rekonstrukcję kurdybanów, ponieważ były zakupione kurdybany w Molitzburgu, w zamku z Molitzburga w latach dwudziestych.
A co to są te kurdybany? Bo to tak jest... brzmi tajemniczo.
A właśnie. Kurdybany to jest jak gdyby taka tapeta ze skóry wytłaczanej, malowanej, czasem no bardzo mocno wytłaczanej, także robi wrażenie takiej płaskorzeźby aż, a czasem tylko malowanej. Więc jeśli Państwo będziecie na Wawelu, to bardzo proszę zwrócić uwagę na te piękne kurdybany na drugim piętrze zamku. W zasadzie w każdej sali jest inny motyw, inna kolorystyka. One nadają takiej tajemniczości, robią klimat wspaniały w zamku. No i też jak będziecie Państwo się przyglądać tym kurdybanom, to zobaczycie, że one są złożone z takich fragmentów, takich brytów. No bo skóra więc musiała być przygotowana odpowiednio i takie bryty tej skóry są łączone ze sobą. I część jest stara, a część jest zrobiona właśnie przez zespół pana Szymborskiego. Także, no i oczywiście prace przy obrazach również prowadzili tutaj panowie, którzy pracowali wtedy w Zamku Królewskim. Potem pracownię przejął pan profesor Rudolf Kozłowski, który do lat 70. pracownię prowadził i był też głównym konserwatorem. Z kolei pan profesor Kozłowski był takim bardzo nowatorsko podchodził do konserwacji. Bardzo szerokie badania prowadził nad różnymi obiektami, już badał pigmenty, miał różne urządzenia, które nawet sam konstruował, którymi mógł zdiagnozować obiekt, sprawdzić jego stan zachowania, jak gdyby sięgnąć w głąb tego obiektu. Więc był takim na te czasy bardzo awangardowym konserwatorem, człowiekiem. Następnym konserwatorem, który prowadził tą pracownię, był pan Jan Błyskosz. I on przez 12 lat, chyba do 92 roku, był tutaj szefem. Później pani Anna Kostecka, od której ja już przejęłam pracownię. Muszę powiedzieć, że też było to bardzo jakieś takie łagodne i miłe przejęcie. Pani Anna Kostecka była takim ciepłym człowiekiem i jest ciepłym człowiekiem i bardzo tutaj mnie ładnie wprowadziła w ten temat konserwacji na Wawelu, jakie jest podejście tutaj do obiektu. Zresztą wtedy akurat w 1994 roku na Wawel przyjechała cała kolekcja dar Karoliny Landskorońskiej. To jest 87 obiektów z kolekcji, obrazy renesansowe od XIV do XVI wieku, które wszystkie były do konserwacji. Pani Anna Kostecka rozpoczęła ten proces konserwacji przy obiektach, znaczy cały zespół oczywiście, który z nią współpracował, ale pod jej kierunkiem. No a właśnie od 98 roku już ja tutaj zaczęłam pracować i początkowo przez parę miesięcy byłyśmy razem, a potem pani Anna już odeszła na emeryturę i ja z takim młodym zespołem, fajnym, wspaniałe konserwatorki, które są szalenie ambitne, bardzo pracowite i muszę powiedzieć, że szczególnie uzdolnione, pracują tutaj w pracowni konserwatorskiej. Wykonałyśmy ten ogromny zakres prac, nie tylko przy kolekcji Landskorońskiej. Zaraz Państwu opowiem o różnych innych wyzwaniach tej pracowni. No ale właśnie ta praca przy kolekcji Landskorońskich dała nam taką możliwość wgłębienia się w różne prace badawcze, ponieważ każdy z tych obrazów wymagał dokładnego przebadania. Każdy obraz zresztą, jak przychodzi na Wawel, czy na Wawel do pracowni, bo to są wawelskie obrazy, wszystko tylko z magazynów, z ekspozycji wymagają prac konserwatorskich, no to zaczynamy od pracy takiej oględzinowej.
Diagnostyka.
Tak, diagnostyka, tak. To jest wykonanie stanu zachowania, co też obiektowi dolega i w czym leży problem. Każdy obraz jest oglądany w różnych światłach analitycznych. To jest ultrafiolet, który nam pokazuje, jakie są przemalowania, jakie grube werniksy, czy są jakieś retusze, czy na przykład jakaś jest przy sygnaturze coś jest kombinowane, to w takim świetle ultrafioletowym wszystko dokładnie widać, ponieważ wszystkie miejsca retuszowane, punktowane, cokolwiek by było zrobione przy obrazie, widać na ciemno. I wtedy widzimy, że tam już coś tam było robione, coś, ile tu jest, jaki zakres tych wszystkich rekonstrukcji, przemalowań na obiekcie bardzo dokładnie widzimy. Robimy zdjęcia i obserwujemy też w kamerze do podczerwieni. Takie światło podczerwone pokazuje nam, co jest pod spodem, pod warstwą malarską, czy jest rysunek. A w tych obrazach starych mistrzów zawsze był rysunek. Więc taka obserwacja może nawet pozwolić nam atrybować obiekt, kto jest autorem, bo jak to jest modelowane, jak to jest rysowane, czy to jest bardzo takim szeroko szkicowane, czy jest precyzyjnie. I wiadomo, bo mamy odniesienie do takich rzeczy no w innych państwach, szczególnie we Włoszech możemy porównywać, oni też robią badania bardzo szczegółowe do tego malarstwa wczesno-renesansowego, więc tutaj właśnie te badania były bardzo cenne. Światło sodowe, halogenowe, wszystko to nam pozwala obserwować rentgeny, oczywiście jak zbudowana jest cała konstrukcja, podobrazia deski, jak są łączone, jakie kołeczki w desce, jakie szpongi, jak to wszystko zostało zrobione i z jakich desek, to z kolei badania dendrologiczne albo dendrochronologiczne, czyli już bierzemy albo próbkę tego drewna maleńką i dajemy do specjalisty, który nam bada to drewno. Albo też obserwujemy sami, bo czasem to widać już konserwator, jak jest wprawny, no to widzi, co za deskę ma, ale zawsze się posiłkujemy jeszcze badaniami dodatkowymi wykonanymi przez chemików, fizyków. Pobieramy próbki z warstw malarskich, z warstw zapraw, a obecnie to już jest nawet, są takie możliwości, że bezinwazyjnie można przebadać obiekt, czyli nie pobieramy próbek, tylko przez XRF wykonywane są badania takie, że można rozczytać skład pierwiastkowy warstw technologicznych i zinterpretować, jakie to są barwniki, jaki skład, jakie spoiwo. Także ten rozwój bazy zaplecza dla konserwatora jest bardzo intensywny, w zasadzie lawinowy. Różne są badania prowadzone i no, mamy coraz większe możliwości. Oczywiście potem przystępujemy do pracy już takiej stricte konserwatorskiej, jak już mamy obiekt przebadany.
Czyli wiemy, co mu jest,
co mu jest,
z czego jest zrobiony.
Na co jest chory, to możemy właśnie przystąpić do samych prac konserwatorskich. No muszę powiedzieć, że rzeczywiście jest to ta cała ciągłość pracy naszej bardzo podobna do pracy lekarza. Bez tych badań, bez takiego wglądu w głąb, no to tak nie bardzo, nie do końca się wie, szczególnie przy starym malarstwie, prawda? Kiedy trzeba go naprawdę bardzo dobrze rozeznać. Więc to jest bardzo istotne, żeby przebadać każde dzieło sztuki, szczególnie tak cenne, jakie mamy tutaj na Wawelu. No i cóż, bierzemy się do pracy już konserwatorskiej, więc najpierw odczyszczamy z skórzu, brudu, ściągamy pożółkłe werniksy, czasem bardzo grube, bo często w przeszłości, ponieważ właśnie nie było konserwatorów, no to albo przywerniksowywano brud i jeden werniks na drugim był, albo też przemalowywano, bo artysta był bardzo taki z rozmachem i był mały ubytek, artysta pół nieba na przykład przemalował, bo jak już dostał do konserwacji, powiedzmy w XIX wieku, no to troszeczkę było widać sam ten maleńki ubytek, no to troszkę szerzej sobie tam zadziałał i pół nieba przemalował na przykład, albo całą suknię Madonny. No różnie się zdarza. Więc musimy usuwać te nawarstwienia i to jest proces szalenie trudny, ciężki. Każdy musi powiedzieć, a co tam by umyć tylko ten obraz trzeba. Nie, to jest bardzo, bardzo skomplikowane działanie, bo raz, że myje się no, nie wodą z mydełkiem, tylko trzeba to usuwać odczynnikami chemicznymi, bardzo szybko neutralizować ten odczynnik, żeby nie zadziałał za mocno. Są różne specyfiki i żele w tej chwili, którymi, żeby spowolnić tą pracę, żeby nie zadziałać za szybko, żeby nie usunąć na przykład jakichś laserunków oryginalnych albo też oryginalnych werniksów, żeby to zrobić jak najmniej drastycznie. No więc to te działania są prowadzone zazwyczaj właśnie pod jakimiś urządzeniami takimi powiększającymi, albo chociażby w takich powiększających okularach, które no, precyzyjnym można być wtedy bardzo. A czasem właśnie usuwać pod binokularem w dość niewygodnej pozycji, bo trzeba być zgiętym nad obrazem. No i jeszcze te odczynniki, które parują bezpośrednio na twarz, na oczy. Więc to jest trudne, ale dające bardzo dużo satysfakcji. Bo raz, że odkrywa się obraz, poza tym no każdy z konserwatorów, jak prowadzi takie prace przy obiekcie, to zżywa się z tym obiektem. Potem czasem jest ciężko się rozstać. I nawet potem jak idziemy na przegląd na zamek, to często słyszę, a to jest mój obraz, a to jest mój obraz. Dlatego, że właśnie każdy ma sentyment do tego swojego dzieła, z którym pracował i którym się zajmował. Bywa tak, że obraz jest konserwowany krótko, to znaczy parę miesięcy, a czasem parę lat, bo na przykład jest bardzo skomplikowana konserwacja, która wymaga wielu, wielu badań i nie jest się w stanie tego zrobić szybko. Poza tym każdy etap w konserwacji wymaga odczekania, wyschnięcia pewnych substancji, które są nakładane. Na przykład jak już umyjemy obraz, zdejmiemy te przemalowania i potem mamy pęknięcia, ubytki na obrazie, no to robimy kity. I te kity muszą sobie wyschnąć. Jak wysychają, to się troszkę kurczą, zapadają się, a musi być zrobiony idealnie kit wyprowadzony. Ten ubytek musi być tak wyprowadzony do powierzchni lica, żeby był idealnie tak jak cała powierzchnia, prawda? Więc trzeba odczekać, żeby sobie ten kit jak gdyby usiadł i jeszcze dołożyć, potem opracować całą powierzchnię precyzyjnie, krakelury zrobić na obrazie, i dopiero potem zabezpieczamy ten kit i wykonujemy retusz tylko w obrębie tego ubytku, gdzie mieliśmy no właśnie brak. Nie wychodzimy poza i działamy takimi farbami, które są łatwo do usuwalne.
Czyli nie oryginalnymi, nie są
oryginalne. To są farby konserwatorskie. My pracujemy na farbach, które producentem jest firma amerykańska i to są farby aldehydowe, gamblina, bardzo łatwo usuwalne w każdej chwili, oczywiście zawsze w dokumentacji konserwatorskiej. Każdy obiekt taką dokumentację konserwatorską posiada. Musimy napisać, czym pracowaliśmy, jakimi odczynnikami przy obiekcie, jakie farby zostały zastosowane, żeby konserwator powiedzmy za te 30, 50 czy 100 lat, jak podejdzie do tego obiektu, żeby wiedział, czym najprościej usunąć, jakimi odczynnikami, żeby już nie musiał robić prób tak jak my, bo dawniej nikt nie robił takich dokładnych tak dokumentacji i my musimy robić próbki, musimy bardzo delikatnie działać, żeby też nie uszkodzić warstwy oryginalnej. Obrazy z kolekcji Lanskorońskiej były konserwowane, jak gdyby każdy z konserwatorów miał swój obiekt, po parę obiektów, i zajmował się od początku do końca tym jednym obiektem. Tych obrazów było 87, praca trwała od 1998 roku do 2010 roku, więc wiele lat, no ale też ich było dużo. W tym roku jeszcze, w grudniu, wyjdzie publikacja dotycząca badań i konserwacji obrazów z kolekcji Lanskorońskich.
W grudniu 2020 roku.
W grudniu 2020 roku, tak. I zachęcam Państwa do sięgnięcia do tej publikacji, bo tam bardzo ładnie będzie pokazane na fotografiach, jak te obrazy wyglądały, jak przyszły do nas, cała ich historia opisana przez kustosza działu malarstwa panią Joannę Biniewicz-Wolską i nasze noty konserwatorskie do każdego obiektu. No i wspaniałe zdjęcia dokumentujące ich stan i przebieg konserwacji, przebieg badań. Mhm. Także kto się interesuje tym zagadnieniem, to zachęcam.
Ja mogę dodać, że mamy inny podcast właśnie o kolekcji Lanskorońskich, także zapraszam ewentualnie, jeśli ktoś zainteresował się tą kolekcją, to tam jest więcej informacji na ten temat.
Tak, i właśnie chciałam też Państwu przybliżyć taką rzecz, że owszem, konserwujemy, każdy ma, działa przy swoim obiekcie i każdy się skupia na tym jednym dziele, ale bywa tak, że mamy do czynienia z ogromnymi obiektami, z obrazami wielkoformatowymi. Tak mieliśmy tutaj na Wawelu do czynienia z obrazem Hołd Pruski Jana Matejki.
Który, on kilka takich dużych namalował.
Tak? Tak, który jest własnością Zamku Królewskiego na Wawelu, ale jest pokazywany w Muzeum Narodowym w Krakowie w sukiennicach. Niemniej jednak w trakcie, kiedy sukiennice były remontowane, obraz najpierw zabezpieczyliśmy w sukiennicach razem z konserwatorami z Muzeum Narodowego. Więc stworzyliśmy taki zespół z dwóch muzeów i pracowaliśmy razem. To było świetne doświadczenie, bardzo dobrze to wspominamy. I przy tym obrazie pracowało ponad 10 osób cały czas. No, obraz wielki, więc wyzwanie było duże. Najpierw właśnie w sukiennicach, potem przewieźliśmy obraz na Wawel i tutaj przez półtora roku działaliśmy przy hołdzie pruskim. Również były przeprowadzone badania fizykochemiczne, badania pigmentów, więc jest baza do tego, żeby móc porównywać, jak Matejko działał i jakich farb używał.
Ja chciałbym spytać o taką rzecz, bo zastanawiając się nad niewielkim obrazem i konserwacją jego, no to wiadomo, że po prostu ktoś się nad nim pochyla i konserwuje, robi badania, uzupełnienia i zamalowania. Natomiast jeśli to jest tak duży obraz, no to nie za bardzo można sobie tak pochylić się nad nim, tylko są miejsca, które są na środku tego obrazu i nawet trudno ręką sięgnąć chyba ze skraju,
absolutnie
jeśli on leży, prawda?
Absolutnie się nie da sięgnąć i trzeba sobie przygotować właśnie takie ogromne pomieszczenie, żeby móc pracować, móc umyć taki wielki obraz, prawda? Zdjąć ewentualne przemalowania, czy go wyprasować, jeżeli są jakieś pofalowania, no bo takie właśnie były różne dolegliwości tego obrazu. No więc to wszystko było, obraz był rozłożony na podłodze. Oczywiście przygotowany teren, rozłożone folie, tak żeby było wszystko bezpieczne, cały obiekt. No i niestety trzeba wejść na obraz tylko na odpowiednim podkładzie, takim, żeby nie uszkodziło się absolutnie obrazu, więc mieliśmy takie specjalne maty, które pozwalały, żeby delikatnie wchodzić, uginały się pod naszym ciężarem, ale nie uszkadzały obiektu.
Ten ciężar rozkładał się na większą powierzchnię po prostu.
Tak, tak. No i punktowanie. Akurat hołd pruski był już punktowany, jak był napięty na krosno i z rusztowań punktowaliśmy. Bo lepiej się punktuje, kiedy obraz jest nabity na krosno, lepiej się widzi. Lepiej to punktowanie to jest ten retusz, to uzupełnianie ubytków.
Czyli takie kropkowanie w tym miejscu, gdzie...
Tak, no uzupełnianie tych warstwą malarską, tych ubytków, gdzie są braki. Więc no, to musieliśmy oczywiście się wymieniać, żeby nie wszyscy naraz, bo to by się nie udało. Jedni na dole, drudzy na górze. No, ale efekt był fantastyczny. Potem była wystawa, taki pokaz konserwatorski po wykonaniu już wszystkich zabiegów na Wawelu. Niestety nie mieściła się rama. Więc rama była ustawiona jak gdyby tak przed obrazem. Bardzo to wyglądało dobrze, bo tak się zrobił taka teatralna troszeczkę
scenografia.
Tak, tak się wchodziło jak gdyby w ten obraz. No a w tej chwili oczywiście już jest od dawna w sukiennicach, bo konserwacja była wykonywana w latach 2006-2007. No i już od tej pory, po tej wystawie, obraz jest prezentowany w Muzeum Narodowym. Mieliśmy przyjemność, cały zespół konserwatorów wawelskich, pracować przy obrazie Bitwa pod Grunwaldem Popiela i Rozwadowskiego. To jest taka diorama, wielki obraz, który był przywieziony do nas ze Lwowa, z Muzeum Historycznego. Został tutaj zakonserwowany. Też ogromne wyzwanie, bo to wielkie płótno, 10 metrów na chyba 3,5 metra. I potem też był prezentowany właśnie po konserwacji w Zamku Królewskim na Wawelu. Konserwacja no, była też bardzo dużym wyzwaniem, bo był szalenie zniszczony ten obraz. Był źle przechowywany, nawinięty był na wałek taki zbyt wąski. Także był cały obraz połamany, zdeformowane płótno. Trzeba go było prasować, trzeba było wzmocnić całe obrzeża. No, ale udało się to rewelacyjnie zrobić. Dostał taką mobilną ramę, nie blade ram, tylko taki stelaż, który można było łatwo przewozić. Był pokazywany w wielu miejscach w Polsce, nie tylko na Wawelu, po tej konserwacji. I potem pojechał do Wilna, tam też był pokazywany, a następnie do Lwowa i tam już cały czas jest prezentowany w Muzeum Historycznym w Arsenale. Więc można go tam zobaczyć, jak ktoś z Państwa będzie we Lwowie.
Bitwa pod Grunwaldem to jest ten najsłynniejszy obraz?
Ale to nie jest ten obraz właśnie Jana Matejki, który jest w Muzeum Narodowym w Warszawie.
Tak, wymiary by wskazywały, że to podobny.
Tak, no podobny, ale to jest obraz, który został tak jak panoramy były malowane, prawda? Aha. Tak jak panoramy przez Kossaka, to tutaj mamy dioramę, właśnie taką panoramę jak gdyby. Tylko namalowaną przez Popiela i Rozwadowskiego. Bardzo ciekawy obraz. I jeszcze z takich wielkoformatowych obrazów to konserwowałyśmy obraz carowie szujscy przed Władysławem IV i Zygmuntem III. To też obraz przywieziony ze Lwowa. Był po prostu całkowicie przemalowany, bardzo brzydko, już pod koniec XIX wieku. Ciemny, smutny, no z rozległymi przemalowaniami. Udało się zdjąć te przemalowania i dojść do warstwy oryginalnej. Oczywiście nie zrobiłyśmy tego bezpośrednio tak z marszu, tylko były najpierw zrobione badania szczegółowe, odkrywki pasowe, rentgen. Mhm. Widzieliśmy, że pod spodem jest oryginał. Mhm. Bardzo pięknie zachowany, także można to było zrobić. No i oczywiście każde nasze działanie jest poprzedzone komisjami konserwatorskimi. Przy każdym obrazie takim bardziej skomplikowanym odbywa się komisja konserwatorska.
Konsylium.
Takie konsylium, tak, gdzie są historycy sztuki, dyrektor Wawelu, dyrektorzy Wawelu, konserwatorzy i każdy ma możliwość wypowiedzenia się o tym, jak praca powinna przebiegać, co mamy zamiar zrobić, jaki jest program prac, co sugerują właśnie historycy sztuki, jak nam mogą doradzić. To jest taka współpraca między nami i jest to dla nas bardzo cenne też, żeby historyk sztuki nas wspomagał przy takiej pracy. A szczególnie, kiedy właśnie są przemalowania, kiedy trzeba zadecydować, czy ściągamy te przemalowania i czy no, jest to celowe. No tutaj akurat jak najbardziej tak. Także udało się odtworzyć, znaczy nie odtworzyć, tylko odsłonić XVII-wieczny obraz. Naturalnie, że było też sporo wykonanych retuszy i nawet rekonstrukcji czasem, bo były miejsca bardziej zniszczone. No ale rzeczywiście prezentował się ten obraz potem na Wawelu wspaniale. Przez parę lat tutaj był w naszym zamku na drugim piętrze prezentowany. Obecnie jest prezentowany w Wilnie. Chciałabym jeszcze wspomnieć o takiej bardzo dużej realizacji moich koleżanek, które wykonały konserwację obrazu Matka Boska w płaszczu opiekuńczym. To taki, w zeszłym roku została zakończona ta konserwacja. Obraz, jakkolwiek był cały czas na ekspozycji w zamku, to jednak miał zniszczenia takie, że po prostu było brak konsolidacji między wszystkimi warstwami technologicznymi, czyli był bardzo zagrożony. Wisiał na ekspozycji, ale no był szalenie delikatny. No a poza tym od wielu lat był w planie, ale to była ogromna konserwacja i ciągle jeszcze były inne prace pilniejsze, więc dopiero właśnie w latach 2018-19 została konserwacja przeprowadzona. Był też brudny, miał werniksy pożółkłe. Był też bardzo nierówna faktura i przemalowania. I tutaj koleżanki z pracowni, cały zespół konserwatorski pracował przez 2 lata nad tym obrazem. To ogromna deska, co też jest dużą trudnością. Obrazy na płótnie, powiedzmy, są łatwiejsze troszeczkę w konserwacji, chociaż nie zawsze. A obiekty na drewnie, na podobraziu drewnianym zawsze są trudniejsze. To drewno przez wieki po prostu pracuje. Raz się kurczy, raz się rozszerza. Dlatego tak ważne są warunki klimatyczne, jakie panują na ekspozycjach, gdziekolwiek by to nie było, żeby nie było za sucho, bo wtedy deska się kurczy
i pęka.
Pęka. No i pęka też warstwa malarska, prawda? I wszystkie warstwy, które są w obiekcie zabytkowym, czyli tutaj mówimy o malarstwie, no to na malowidle pęka wszystko. Potem znowu, jak jest bardzo duża wilgotność na wiosnę, powiedzmy, no to to wszystko pęcznieje. Więc te wszystkie rzeczy powodowały, że ten obraz był taki właśnie niestabilny. Trzeba było go skonsolidować, trzeba było usunąć te wszystkie przemalowania i retusze, które były na tym obiekcie. No i doprowadzić do takiego stanu, jaki teraz mamy i jak się prezentuje, jak Państwo będziecie na zamku, zobaczycie na pierwszym piętrze w apartamentach królewskich ten piękny obraz po konserwacji. Chciałabym jeszcze dodać, że praca nasza to nie są tylko konserwacje takie stricte przy obiekcie, bo to trzeba pamiętać o tym, że właśnie dla dzieł sztuki trzeba przygotować odpowiednie warunki klimatyczne. Odpowiednia temperatura, odpowiednia wilgotność, odpowiednie światło. Nie może być za dużo światła. Mamy ograniczenia w luksach, ponieważ jeśli tego światła jest za dużo, następuje degradacja czy warstw malarskich, czy tkanin, pigmentów. Także to jest bardzo istotne.
No teraz chyba to oświetlenie LED-owe dużo tutaj zmieniło, prawda? Bo ono jest dużo słabsze chyba.
No jest słabsze, ma też nie emituje ultrafioletu przede wszystkim, który jest bardzo szkodliwy. No i ale to, że jest słabsze, to można regulować, bo można dać 500 luksów, można dać 50 luksów. My musimy pilnować, żeby była ta odpowiednia dawka światła dla każdego z obiektów. Inaczej dla tkanin zabytkowych, inaczej dla obrazów na płótnie olejnych, inaczej dla tempery, inaczej dla papieru, więc to jest dość skomplikowane.
Ale jeszcze spytam o taką rzecz, pewnie sporo turystów o to pyta, czy światło flesza też może uszkodzić obraz? Czy rzeczywiście to jest tak duża dawka światła?
Nie. Światło flesza w tej chwili nie może uszkodzić dzieła sztuki. Był czas, że te flesze były zupełnie inne i wtedy rzeczywiście ta dawka światła może pojedynczego flesza by nic nie zrobiła, ale to światło się kumuluje. To się wszystko, dawki światła się oblicza po prostu, żeby ten obiekt dany nie dostał w skali roku za dużo światła. Więc jeśli przychodzi wycieczka i wszyscy fotografują, no to w tej chwili te flesze są bardzo doskonałe i one nie powodują żadnej degradacji. Niemniej jednak dawniej tak, ale ja muszę powiedzieć, że te flesze to po prostu przeszkadzają też innym w oglądaniu. No może u nas w Polsce tego tak nie doświadczamy, chociaż jak jest dużo turystów na Wawelu, teraz nie, ale było tak, były takie lata, że było bardzo dużo turystów, więc jeżeli przychodzi wycieczka i wszyscy fotografują, to raz, że się robi zamęt, dwa, że pani pilnująca też już jest troszeczkę oszołomiona takimi fleszami, no i to jest taki dyskomfort. Natomiast no, w Luwrze widziałam sceny dramatyczne. Tam po prostu w zasadzie przed Monalizą to nie można się skoncentrować ani na chwilę, bo cały czas ludzie fotografują i te flesze idą, więc to jest takie trochę błędne koło. Uważam, że niekoniecznie powinno się to robić.
No, aparaty mamy coraz lepsze nawet w telefonach i już flesz nie jest potrzebny w ogóle.
Ale każdy chce mieć pamiątkę, więc rozumiem to. jest to świątynia sztuki, no ale trzeba też sobie jakąś pamiątkę zrobić.
No tak, trzeba się pochwalić znajomym, że się było, że się widziało, o ten obraz widziałem, tak. Prawda? Tak na kontemplację obrazów, szczególnie jak jest dużo turystów, to raczej trudno takie momenty, kiedy można sobie tak pozwolić na to, żeby w spokoju popatrzeć, prawda?
No wie pan, to różnie jest, bo czasem nawet małe dzieci kontemplują i potem mają bardzo takie trafne spostrzeżenia i można by się zadziwić temu, co mówią. No, a czasem ktoś przelatuje i w zasadzie tylko ma taki pogląd, prawda, co było mniej więcej, a nie skupia się na pewnych rzeczach. Mhm. To zależy od człowieka i od tego, no, co kocha, co lubi, co czym się interesuje. Także.
Jeszcze chciałem spytać panią o wydawnictwo, które szykowane jest na grudzień 2020 roku. Co tam dokładniej będzie i jaki to tytuł, żebyśmy mogli trafić jako słuchacze do tego wydawnictwa?
To jest książka Badania i konserwacja obrazów z kolekcji Landskorońskich. Duża pozycja, 560 stron będzie książka miała. I tam właśnie, tak jak tytuł wskazuje, badania szczegółowe są opisane. Jest zilustrowana bardzo pięknie fotografiami z konserwacji, więc mamy przykłady, jak obraz wyglądał przed konserwacją, w trakcie konserwacji i po konserwacji, i też wszystko to jest opisane, z jakich pigmentów używano właśnie w renesansie do tych wczesnorenesansowych obrazów, jakich spoiw, jak były konserwowane, historia tych konserwacji, jak były wzmacniane. To są z reguły obrazy na drewnie, więc miewały takie parkietarze, czyli takie stelaże, jak gdyby wzmacniające, szczególnie w XIX wieku bardzo szeroko stosowane, więc no bardzo szczegółowo opisana konserwacja, także myślę, że osoby, które się tym interesują, to będą zadowolone z tej pozycji.
Czy jeszcze jakąś książkę by pani poleciła, jakąś lekturę uzupełniającą?
No, jeśli chodzi o książki konserwatorskie, to na Wawelu rzeczywiście mamy sporo tych książek, bo była wydana książka do konserwacji obrazu Lukasa Cranacha starszego, Chrystus Błogosławiący Dzieci. To była ogromna konserwacja, duże przedsięwzięcie i tam szczegółowo w tej książce przedstawiłam cały proces konserwatorski i badawczy tego obrazu. Także zachęcam też do tej pozycji. Mieliśmy w 2018 roku też wystawę konserwatorską Sztuka konserwacji, konserwacja sztuki. I książka też pokazuje nam zakres działań, całe spektrum we wszystkich pracowniach. Każda pracownia przedstawia się w tej książce osobno. No i też zachęcam do tej pozycji. Poza tym mała książka, ale bardzo piękna, konserwacja Madonna z Dzieciątkiem Sandra Botticellego. Też szczegółowo opisany stan zachowania, jak wygląda, jakie badania, jak przebiegał proces samej konserwacji i że nawet, żeby dowiedzieć się, czy to jest rzeczywiście Sandro Botticelli, czy też nie, to trzeba było pojechać do specjalistów do Włoch, do Florencji, więc to są takie ciekawe rzeczy, czasem trzeba prześledzić całą historię obiektu, żeby dotrzeć do sedna sprawy.
Bardzo dziękuję za tą przygodę i podróż po pani pracy w sumie, bo to tak można powiedzieć, prawda? I po tych historiach obrazów, które dzięki pracowni odżywają na nowo.
Bardzo dziękuję, było mi bardzo miło i zapraszam Państwa serdecznie na Wawel, a może do pracowni konserwatorskiej.
To był już 15 odcinek podcastu z Zamku Królewskiego na Wawelu pod tytułem Konserwacja malarstwa. A mogli Państwo usłyszeć przed chwilką głównego konserwatora muzealnego Zamku Królewskiego na Wawelu, panią doktor habilitowaną Ewę Wołkoić. W skład zespołu konserwatorów pracowni konserwacji malarstwa i rzeźby Zamku Królewskiego na Wawelu wchodzą również dr Oliwia Buchwald-Zięcina, która jest zastępcą głównego konserwatora muzealnego Zamku Królewskiego na Wawelu i kierownikiem pracowni konserwacji malarstwa rzeźby, pani magister Angelika Bogdanowicz-Prus, pani magister Katarzyna Siwczyńska, dr Małgorzata Stachurska-Barańska, magister Justyna Wyszkowska oraz fotograf magister Jan Kietliński. Projekt został zrealizowany z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Kultura Dostępna Online. Podcasty dla Wikipedii serii Zamek Królewski na Wawelu zrealizowane zostały w ramach Wikiprojektu Glam Wiki. Pozostałe audycje serii Zamek Królewski na Wawelu oraz inne podcasty dla Wikipedii dostępne są w Wikimedia Commons w kategorii Podcasty dla Wikipedii.